tym odcinku na linii czasu przesuniemy się do epoki, w której tworzyli Leonardo da Vinci, Michał Anioł, a dokładniej Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni oraz Rafael Santi. Okres ten zwany jest renesansem. To epoka w historii kultury europejskiej obejmująca przede wszystkim XVI wiek, określany często jako odrodzenie sztuk i nauk. Początek epoki odrodzenia zasadniczo pokrywa się z końcem średniowiecza. Można więc przywołać tu symboliczne daty upadku Konstantynopola, końca wojny stuletniej czy odkrycia Ameryki przez Krzysztofa Kolumba. Daty te jednak są tylko symboliczne ze względu na płynne przejście od średniowiecza do renesansu, szczególnie we Włoszech, jego kolebce i we Francji, w której szczególnie w sztukach pięknych długo panowała forma mieszana między sztuką gotycką i renesansową. Ustalenie początku epoki renesansu utrudnia także fakt, że do różnych krajów dotarł on w różnym czasie, a w każdej dziedzinie kultury, w żadnym rejonie Europy, nie wyparł do końca form średniowiecznych. Stosunkowo ostre granice między kulturą renesansową i średniowieczną pojawiają się w krajach, w których zawitał on najpóźniej, szczególnie w Niemczech. Renesans w swoim założeniu wraca do tego, co idealne, do tego, co nazywano klasyką, do starożytności. Słynni twórcy tego okresu korzystali z osiągnięć kultury i historii starożytnych Rzymian oraz Greków. Wiele dzieł nawiązuje do mitologii. Architekturę wzorowano na rzymskiej. Budynki charakteryzowały się prostotą i symetrią. Kształty były zbliżone do sześcianu, okna prostokątne, a fasady bogato zdobione. W sztuce przeważały motywy mityczne i religijne. Nastąpił rozwój fresków oraz malarstwo olejne. Wprowadzono perspektywę, wykorzystywano czyste barwy oraz malowano na płótnie. Wszystkie cechy renesansowego malarstwa, rzeźby, architektury, literatury i innych dziedzin mają swoje źródła w antyce. Bohaterki najbliższych dwóch odcinków żyły właśnie w epoce renesansu i są jej bardzo znanymi przedstawicielkami. Każdy z Was kiedyś o nich słyszał, oglądał chociaż jeden serial lub program w telewizji. Wokół ich figur narosło wiele legend i to tych mrocznych, sprawiając, że stały się przykładem okrutnych trucicielek, pełnych zawiści kobiet, które nie dbały o nikogo, tylko o swoje własne zachcianki. Odcinek ten powstał przy współpracy z wydawnictwem literackim, na którego łamach ukazuje się właśnie dzisiaj, 12 kwietnia w księgarniach książka Anny Brzezińskiej Zmierzch świata rycerzy o kobietach, którym zawdzięczamy nowożytność. Miałam przyjemność zapoznać się z tą grubą oraz opasłą książką. Na ponad 700 stronach autorka opisała losy kobiet z różnych stron świata, które miały niemały wpływ na dzieje krajów, a jednocześnie przez swoje działania były nieraz negatywnie oceniane. Dopiero z czasem historia pozwoliła im opowiedzieć swoją wersję wydarzeń. Od 2 lat można zaobserwować większe zainteresowanie kobietami w historii. Do tej pory patrzyliśmy na nią z perspektywy mężczyzn, kronikarzy, którzy, jak niejednokrotnie się przekonaliśmy, pomijali kobiecy aspekt. Uważali go za zbędny. Wreszcie coraz więcej historyków oraz fascynatów dawnych dziejów stara się oddać kobietom głos. Anna Brzezińska jest jedną z takich osób. Zachęcam Was do sięgnięcia po lekturę, ponieważ autorka w sposób przystępny oraz plastyczny kreuje przed czytelnikiem świat, którego już nie ma. Pozwala nam zajrzeć do Rzymu, gdzie nepotyzm sprawił, że władzę papieską dzierżyły całe klany. Odsuwa kotarę królewskich sypialni, w których zapadały największe decyzje polityczne. W tym odcinku z pomocą Anny Brzezińskiej przedstawię Wam jedną z bardziej znanych Włoszek – Lukrecję Borgię. W kolejnym Kamil Janicki wraz z Iwoną Kienzler pomogą mi ukazać Wam portret Bony Sforcy, kobiety, która przybyła do Polski, by stać się żoną króla Zygmunta Starego. Nazywam się Adrianna Adamska-Ososińska. W podcaście Historia w roli głównej przeniesiemy się do czasów Leonarda da Vinci. Zapraszam.
Historia w roli głównej. Odkrywamy przeszłość.
Rzym w okresie, w którym narodziła się Lukrecja Borgia, był zwany prześmiewczo Annus Mundi, czyli zatkiem świata. Rzym był miastem, które oficjalnie nazywano Caput Mundi, czyli głowa świata. Jednak przez to, jak swobodni byli przedstawiciele kościoła, plebs wraz z Marcinem Lutrem na czele swój gniew przekuwali w kpinę z miejsca, które miało przypominać o świętości, której nie można było uświadczyć w życiu doczesnym. Dla nikogo nie było tajemnicą, że purpuraci utrzymywali kochanki, bo choć było to nielegalne, nikt się z tym nie krył. Rodrigo Borgia nie odstawał od tego trendu. Jego wuj, który zresztą był papieżem Kalist III, zatroszczył się o swojego siostrzeńca, który w wieku 26 lat został kardynałem. Historycy zgodnie podkreślają, że wuj pomógł młodemu mężczyźnie, ale on sam należał do osób inteligentnych, posiadających urok osobisty i niezwykłą zręczność dyplomatyczną oraz polityczną. Potrafił utrzymać się blisko władzy, ponieważ nie siedział u boku tylko wuja, ale również kolejnych papieży. Piusa II, Pawła II, Sykstusa IV i Innocentego VIII. Ponoć Rodrigo przyciągał kobiety, nie stronił od ich towarzystwa, przez co otrzymywał reprymendę od papieża Piusa II. A skoro sama głowa kościoła musiała zainterweniować, oznaczać to może jedynie, że kardynał cieszył się życiem ziemskim aż za bardzo, co kłuło w oczy nawet w bardzo liberalnym, renesansowym Rzymie. Uznaje się, że Vannozza Catanei, kochanka Borgi, była jedną z ladacznic, jakich pełno pracowało na ulicach Wiecznego Miasta. Problem w tym, że nie ma na to żadnych dowodów. Co ciekawe, brak również wzmianek, aby miała innych mężczyzn w swoim życiu poza kardynałem. Czego nie można powiedzieć o samym Rodrigo, który miał liczne kochanki, a z nimi wiele dzieci. Jednak to właśnie Vannozza była tą, która stała u jego boku najdłużej. Ladacznice nigdy nie miały łatwo, choć do ich gronach należało wiele obrotnych kobiet. Kurtyzany podlegały licznym zakazom, które miały piętnować ich zawód i oddzielać je od patrycjuszek rzymskich. Dlatego nie mogły nosić zdobnych sukien, dużej ilości biżuterii, miały zakaz wstępu do niektórych miejsc. Bywały miasta, w których miały nakaz noszenia koloru żółtego, symbolu ich zawodu. Poruszanie się powozem przez ladacznicę miało być karane chłostą, co kończyło się zwykle grzywną. Wszyscy byli zadowoleni, bogate kobiety nadal mogły poruszać się powozami, a kuria zyskiwała stały dochód. Gra, jaką prowadził Rzym z kurtyzanami, była doskonale znana obydwu stronom, a zasad przestrzegali wszyscy. Wszelkie zakazy były nieskuteczne wobec kobiet, które posiadały potężnych protektorów, ale nawet taka kobieta mogła stać się uczciwą obywatelką. Wystarczyło, że wyszła za mąż. Należało jedynie znaleźć mężczyznę, który gotów był ją poślubić i przymknąć oko na reputację, jaka się za nią ciągnęła. Nieraz takie małżeństwo było czystym biznesem. Przykładem może być Lucrecja Galletta, o której wspomina Anna Brzezińska. W 1566 roku Pius V wydał edykt, który nakazał wszystkim kurtyzanom opuszczenie Rzymu. Prawo to nie obejmowało mężatek. Kobieta więc poślubiła pracownika banku, który wcześniej zajmował się jej kapitałem i całkiem nieźle na tym wychodził. Stracenie takiej klientki mogło mocno mu zaszkodzić. On nie stracił dochodu, a ona pozostała w mieście i mogła dalej prowadzić swój interes.
Historia w roli głównej. Odkrywamy przeszłość.
Vannozza trzy razy wyszła za mąż, nim stała się szacowną damą. W wieku około 20 lat, będąc jeszcze panną, poznała 36-letniego Rodrigo Borgię. Nie do końca wiadomo, co ich trzymało przy sobie tak długo. Niemniej Borgia nie mógł poślubić kochanki, aby nadać jej odpowiedni status społeczny. W 1469 roku Vannozza wychodzi za Domenico da Rignana. Bardzo możliwe, że małżonka wybrał kochance sam Rodrigo, a ten, wiedząc, jaką rolę ma odegrać, nie zwracał uwagi na to, że szybko zyskał miano rogacza. Nie wiodło im się źle. Małżonkowie kupili dom w samym centrum miejsc noclegowych dla przybywających pielgrzymów i licznych gości do Wiecznego Miasta. Domenik zmarł 5 lat po ślubie, sprawiając, że Vannozza stała się wdową z dwiema nieruchomościami. To właśnie wtedy urodziła pierwszego syna Cezare, rok później Juana, a w 1480 roku Lucrecję. Vannozza następnie stała się żoną Giorgia della Crocego. To właśnie wtedy związek kochanki i kardynała zaczynał się rozpadać i choć ostatecznie ich drogi się rozeszły, tak Rodrigo do końca dbał o byłą kochankę oraz o ich dzieci. Nim przejdziemy do życia jego córki, warto podkreślić, że Vannoccia w 1518 roku umiera i jest żegnana przez Rzym bardzo uroczyście i z wielkimi honorami. I nie dlatego, że była kochanką kardynała i matką dzieci papieża. Rodrigo miał wiele kochanek i wiele dzieci, ale to Vannoccia sama zapracowała na swoją opinię oraz uznanie w oczach mieszkańców miasta. Po śmierci trzeciego i ostatniego męża była właścicielką 10% miejsc noclegowych wokół Campo di Fiori i jedną z najbardziej wpływowych kobiet interesu w mieście. Prowadziła hotele dla pielgrzymów, petentów, mnichów, księży, dworzan i sług papieskich, posłów i ambasadorów, kupców i bankierów. Wszyscy ci ludzie przybywali licznie do Rzymu i potrzebowali miejsc do spania. Hotele zaś w większości wypadków prowadziły właśnie kobiety i Vannoccia była jedną z nich. Czytając Zmierzch Świata Rycerzy, dowiedziałam się, że we włoskich miastach mężatki posiadały odrębną osobowość prawną i własne finanse. Nie odpowiadały za długi małżonków, jednak jeżeli miały rozdzielność majątkową, to nie mogły dziedziczyć po mężu, ale mąż również nie mógł przejąć majątku żony. Można mówić, że kobiecie pomógł sam papież i dlatego posiadała taki majątek. Ale inne kochanki Rodrigo nie dorobiły się takiego bogactwa, ani nie było o nich tak głośno w mieście. Vannoccia zwyczajnie miała smykałkę do interesów.
Historia w roli głównej. Odkrywamy przeszłość.
Rodrigo Borgia dbał o wychowanie własnych dzieci. Córka była edukowana z dala od domu i nie było to niczym dziwnym. Dziewczynki często wysyłano na dwory lub do dalekich krewnych, aby nabywały odpowiednie ogłady oraz wiedzy. A nie zapominajmy, że córka nadal pozostawała kapitałem. Od średniowiecza nic się nie zmieniło pod tym względem. Vannoccia zaś miała świadomość, że Lukrecja wychowywana jako córka wpływowego kardynała miała większe szanse na lepsze życie niż jako córka rzymskiej mieszczki o dość niepochlebnym rodowodzie. Lukrecja stała się córką papieża, a o jej matce zapomniano. Kiedy Rodrigo Borgia przybierał imię Aleksandra VI, Lukrecja miała 12 lat i nie orientowała się dobrze w zawiłościach politycznych oraz w jaki świat zostanie wciągnięta przez wpływowego ojca. Jedną z walut w świecie rzymskiej kurii były stanowiska. Cezare został wyniesiony do godności biskupa. Inny Borgia otrzymał przydział jako dowódca straży pałacowej. Drugą walutą były układy, a te najlepiej cementował związek małżeński. Lukrecja była już 2 razy zaręczona i w momencie, kiedy jej ojciec otrzymał białe szaty biskupa Rzymu, miała zostać żoną Gaspara di Averse. Ale kiedy była mu przyrzeczona, była ledwie córką kardynała. Jako córka papieża miała przed sobą o wiele lepsze i ciekawsze opcje. Lukrecja większość swego czasu spędzała w pałacu Orsinich na Monte Giordano pod czujnym okiem Adriany de Mille. Jej ojciec był kuzynem Rodrigo, więc młoda dziewczyna wychowywała się wśród swojej rodziny, a samą Adrianę traktowała niczym matkę. Lukrecja płynnie mówiła po hiszpańsku, a wykształcenie odebrała bardzo staranne, znała również łacinę, grekę i francuski. Borgia zaś potrzebował silnych sojuszy, nie tylko w Rzymie, ale również poza nim. Na miejscu balansował pomiędzy rodami Farnese i Orsinich, ale jego wzrok kierował się ku innemu nazwisku – Sforza. Uznał, że najlepszym kandydatem do ręki córki będzie pochodzący z bocznej linii tego rogu Giovanni Sforza pan z Pesaro. Wcześniej wspomniana Bona i Giovanni byli kuzynostwem, a pomiędzy przyszłą królową Polski i Lukrecją było dokładnie 14 lat różnicy. Sforcowie żyli z wojaczki, często byli kondotierami. Kondotier to dowódca oddziałów wojsk najemnych w okresie od XIV do XVI wieku, w służbie miast lub dworów książęcych, który na własny rachunek werbował ludzi do swojego oddziału. Jednak nie byli osiłkami, którzy swoją drogę ku szczytom wyrąbali za pomocą miecza. Alessandro, pierwszy z panów w Pesaro, zgromadził imponujący księgozbiór, wręcz porównuje się go do zbiorów samych Medyceuszy. Książki często były traktowane jako obiekty, które sprawiają, że w oczach innych nabiera się znaczenia. Sforcowie prawdziwie dbali o swoje księgozbiory, zatrudniali bibliotekarzy, a ci mieli dbać o stan ksiąg, katalogować je oraz pilnować, aby nikt ich nie ukradł. Giovanni był nieślubnym synem Alessandro, który został legitymizowany, ponieważ w związku z Kamillą di Aragoną Alessandro nie doczekał się dziedzica. Po śmierci ojca Giovanni został pod opieką macochy, a kiedy osiągnął pełnoletność, ta wycofała się do swoich posiadłości pod Parmą. Od tego momentu Giovanni musiał radzić sobie samodzielnie i wychodziło mu to całkiem nieźle, skoro Aleksander VI uznał, że jest godny ręki jego córki. Zanim to jednak nastąpiło, dokładnie zbadał przyszłego zięcia, a tak naprawdę jak traktowano u niego kobiety. Giovanni miał już 26 lat i zdążył owdowieć. Okazało się, że panie na Pesaro miały udział we władzy, zastępowały mężów, kiedy ci wojowali, odbywały misje dyplomatyczne oraz występowały przed cesarzem i innymi wysoko postawionymi mężczyznami w interesie swoim i swojego rodu. Przyszłość Lukrecji raczej malowała się w pozytywnych barwach, z czasem mogła więc wyrobić sobie pozycję, nie martwiąc się o los swój i swoich dzieci.
Historia w roli głównej. Odkrywamy przeszłość.
Przygotowania do ślubu szły pełną parą, a papież nie przebierał w środkach. Małym zgrzytem było pojawienie się Don Gasparo, który był wcześniej zaręczony z Lukrecją. Wybitnie nie podobało mu się, że nie będzie zięciem papieża, ale Aleksander nie przejął się jego wyrzutami oraz awanturą, jaką miał ponoć wywołać. Wystarczyło sięgnąć do papieskiego skarbca, aby otrzeć krokodyle łzy niedoszłego zięcia. W 1493 roku, na rok przed narodzinami Bony Sforcy, Lukrecja staje się żoną Giovanniego. Ślub odbył się per procura, to oznacza, że małżonkowie się nie spotkali. Pana młodego reprezentowała inna osoba, a sama Lukrecja aż do lata szykowała się do roli pani domu, żony oraz matki. Wesele miało miejsce dopiero latem tego samego roku, a odbyło się ono w Rzymie. W wielu zapiskach można spotkać się z opisem przepychu, jaki towarzyszył tej uroczystości. Jednak związek nie został jeszcze skonsumowany. Papież wolał przez jakiś czas trzymać córkę przy sobie. Sama zwłoka w skonsumowaniu małżeństwa nie była dobrym znakiem dla Sforców. To oznaczało, że Aleksander VI szykuje się na potencjalne problemy. Zwłaszcza, że o przychylności Rodrigo zabiegali też inni. Giovanni, rozumiejąc, że żony szybko nie odzyska, a raczej nie zostanie ona wypuszczona do Pesaro, zaczął upominać się o jej posag. A ten, jak łatwo się domyślić, do małych nie należał. Dopiero rok później, bo w 1494 roku Lukrecja wyrusza do Pesaro, do siedziby męża w towarzystwie Giulii Farnese, obecnej kochanki papieża Aleksandra VI oraz Adriany de Mille. Borgia musiał mieć nad wszystkim panowanie, więc kobiety w listach donosiły mu o wszystkim i zapewniały, że Lukrecji niczego nie brakuje u boku męża. Był to gorący okres w Rzymie, ponieważ zaczęły chodzić słuchy o potencjalnej inwazji Francji na Włochy. Jednak Rodrigo, zamiast zająć się sprawami państwa i jego bezpieczeństwem, skupił się na kłótniach z kochanką, przez co naraził Rzym na ogromne zniszczenia. Starcia wojenne Lukrecja bezpiecznie przeczekała w Pesaro, a o samym konflikcie możecie przeczytać w książce Anny Brzezińskiej, zaś na potrzeby podcastu nie będę zagłębiać się w cały konflikt. Giovanni, wiedząc, w jakiej bliskiej relacji jest jego żona ze swoim ojcem, raczej nie zdradzał się jej ze swoich planów wojennych. Sforca pozostawał w służbie papieża, więc aktywnie działał na froncie, ale czy sama Lukrecja interesowała się wojną, ciężko stwierdzić. Miała ledwie 15 lat. W 1496 roku małżonkowie zawitali w Perugii na życzenie samego papieża, a Giovanni bardzo szybko wyjechał pełnić obowiązki dowódcy. Bardzo możliwe, że uciekał przed gniewem teścia, ponieważ ród Sforców nie był zbyt dobrym sojusznikiem w trakcie walk z francuskimi siłami.
Historia w roli głównej. Odkrywamy przeszłość.
Rok później Giovanni został wezwany przed oblicze papieża, a to nie wróżyło niczego dobrego. Rodrigo miał powody, aby nie patrzeć przychylnym okiem na zięcia, a to z powodu jego rodziny, która go zdradziła w trakcie walk z Francuzami i zawarła pokój z Karolem VIII. Oczywiście nie śmiał odmawiać teściowi, co nie oznacza, że nie miał obaw. Krążyły plotki, że zapalczywy Aleksander chce się pozbyć zięcia, więc Giovanni uciekł z miasta. Kto mu powiedział, że jego życie jest zagrożone, ciężko stwierdzić. Spekuluje się, że to Lukrecja go ostrzegła, ale nie ma na to żadnych dowodów. Sforza próbował słać listy i przekonać Rodrigo, aby ten odesłał Lukrecję do Pesaro, ale Borgia dawno podjął decyzję. Rodzina zięcia nie była mu już do niczego potrzebna, zaś rękę córki mógł przekazać komuś innemu. Oznajmił, że oczekuje stwierdzenia nieważności małżeństwa z Lukrecją. Możemy śmiało stwierdzić, że właśnie wtedy, w 1497 roku, rozpoczyna się tworzenie czarnej legendy Lukrecji Borgii. Wszelkie pomówienia, oskarżenia, które były kierowane w jej stronę, miały przede wszystkim uderzyć w Aleksandra VI i jego synów, w rodzinę papieża. Ale to ślad pozostał na imieniu jego córki. Raczej wątpliwe, aby o zdanie ktokolwiek pytał samą zainteresowaną. Prawdą jest, że zwykła mieszczka miała więcej do powiedzenia w sprawie swojego życia niż córka papieża. Ta była bowiem kartą przetargową, potwierdzeniem paktu, gwarantem bezpieczeństwa. Nikt nie patrzył na nią jak na osobę, której zdanie liczy się w rozgrywkach politycznych. W tym czasie jej matka rozwijała swoje imperium, kiedy jej córka ponownie miała zostać skierowana na rynek matrymonialny. Jednak na początku należało ją uwolnić od zbędnego balastu w postaci Giovanniego, a ten nie chciał się tak łatwo poddać. Lukrecja zaś na czas uznania swojego małżeństwa za niebyłe ukryła się w klasztorze San Sito. Wtedy też powstały kolejne plotki, że była w ciąży z młodym dworzaninem i należało ukryć jej stan, ponieważ podstawą do unieważnienia jej małżeństwa miało być nieskonsumowanie go, dziewictwo samej Lukrecji oraz impotencja Giovanniego. Dziewczyna sama podpisała dokument, że nigdy nie poznała męża cieleśnie. Raczej mało prawdopodobne, że po 3 latach małżeństwa Lukrecja pozostawała dziewicą, ale nie to było ważne. Papież słono płacił za to, aby stwierdzono ten fakt, nawet jeżeli był wierutnym kłamstwem. Wściekły Giovanni zaczął rozpuszczać plotki, że jego młoda żona była i jest nadal kochanką swoich braci oraz ojca. Konflikt się zaostrzył, a Aleksander nie lubił, kiedy mu się odmawia. Dopiero Ludovico Sforza, zwany Il Moro, ten sam, który zlecił namalowanie Leonardowi da Vinci Damy z łasiczką, słynnego portretu wiszącego w Muzeum Czartoryskim w Krakowie, zagroził Giovanniemu, że ten straci jego przychylność, jeżeli nie ustąpi. Na szali były dobre relacje z papiestwem, a te były ważniejsze od urażonej dumy Giovanniego. Przymuszony podpisał dokument, że żonę nigdy nie tknął i ośmieszony odpuścił walkę. Plotki o tym, że Lukrecja spędza czas w łóżku ojca i braci, bardzo chętnie podchwycili dworzanie i plotkarze, a narzędzie, jakim jest pomówienie, było silną bronią w starciach politycznych. A wszystko to, aby zaszkodzić samemu papieżowi. Pamiętajmy, że to nigdy nie chodziło o samą dziewczynę. Ona otrzymywała ciosy, ponieważ jej ojciec był władcą, który posiadał wielu wrogów.
Historia w roli głównej. Odkrywamy przeszłość.
Lukrecja, czekając na kolejnego męża, raczej się już nie łudziła, że ojciec dba o nią samą. Dbał o to, aby przyniosła korzyść dla rodu. Jej małżeństwo było zyskiem dla Borgiów, a papież patrzył już łakomym okiem w stronę Neapolu. Drugim mężem został Alfons Aragoński, nieślubny syn Alfonsa II, króla Neapolu. W związku z burzliwym unieważnieniem małżeństwa ze Sforcą, plotkami o rzekomym bękarcie z dworzaninem, który został nazwany Infans Romanus, czyli infantem rzymskim, a który został bullą papieską legitymizowany w wieku 3 lat, a drugą uznany synem samego papieża, Lukrecja okrzyknięta została największą z dziwek, a ciężko się swata pannę, która niedawno była mężatką, która ponoć urodziła bękarta i na dodatek jest kochanką ojca i swoich braci. 21 lipca 1498 roku dochodzi do drugiego ślubu. Nie miał on takiej oprawy jak pierwszy, skromny i w otoczeniu rodziny, a sam związek został tego samego dnia skonsumowany. Anna Brzezińska wskazuje na teorię, że Lukrecja mogła być zakochana w swoim drugim mężu. Alfonso był prawie jej rówieśnikiem i być może o wiele łatwiej jej było nawiązać z nim kontakt i nić porozumienia. Pamiętajmy, że w XV wieku nie zawierano małżeństw z miłości. Włoszki zaś w trakcie trwania małżeństwa zachowywały odrębność majątkową. Często mówiono, że były jedynie gośćmi w rodzinie męża. Nieraz Kiedy zawierały ponowny związek, dzieci z poprzedniego zostawały w rodzinie męża i nie wychowywały się przy matce. Ciężko stwierdzić, czy Lukrecja, będąc w związku z Alfonsem, czuła się częścią jego rodziny. Czy nadal uważała, że przede wszystkim jest Borgią i to wobec Borgiów musi zachować lojalność. Na pewno zdążyła już zrozumieć, co niesie ze sobą sojusz z papiestwem. A to właśnie zawierało układ z Francją.
Historia w roli głównej. Odkrywamy przeszłość.
Aleksander VI wysłał swoją 19-letnią córkę w 6 miesiącu ciąży do Spoleto, gdzie miała go reprezentować jako gubernator. Przyjęto to ze zrozumieniem, ponieważ współcześni przywykli do wdów po majstrach, które zarządzały całymi warsztatami, żon kondotierów zajmujących się sprawami państwa. Takie zadania dla córki mogły świadczyć jedynie o tym, że ojciec doceniał jej zdolności i był przekonany, że będzie sprawnie reprezentować jego interesy. Wyposażył córkę w licznych urzędników, zapewnił jej wszelkie niezbędne rzeczy do pełnienia funkcji, która miała się okazać prawdziwą, a nie tylko na papierze. Lukrecja w trakcie swojego urzędowania przez miesiąc i 9 dni nie popełniła żadnego błędu. Bardzo możliwe, że wykorzystywała swoje doświadczenie zdobyte w Pesaro oraz miała wokół siebie dobrych urzędników. Powróciła do Rzymu, aby czekać na rozwiązanie i narodziny dziecka. 1 listopada na świat przyszedł pierwszy syn Lukrecji, który otrzymał imię na cześć swojego dziadka, Rodrigo. Można stwierdzić, że Lukrecja właśnie w tym momencie zaczynała być też świadoma tego, kim jest i jakie ma możliwości. Nie była już podlotkiem, którym ojciec mógł sterować bezwolnie. Coraz bardziej doświadczona życiowo interesowała się tym, co się dzieje wokół jej ojca, ale też w polityce. Musiała zacząć sama dbać o siebie, nie czekając na łaskę i dobry humor papieża. Kiedy jej mąż wojował u boku jej brata w armii francuskiej, Lukrecja inwestowała w nieruchomości. Na początku 1500 roku odkupiła od Kamery Apostolskiej majątki skonfiskowane w kampanii zbuntowanych baronów. W przeciągu kolejnych 2 lat ziemie miały zostać podzielone pomiędzy syna Lukrecji, Rodrigo, oraz tajemniczego infanta rzymskiego, którego imię brzmiało Giovanni. Wydawało się, że Lukrecja wreszcie stała się panią własnego życia i mogła również cieszyć się spokojem w małżeństwie. Jednak polityka jej ojca pogłębiała konflikt z aragońską rodziną jej męża. To, jak wiemy z historii tej sławnej rodziny, nie wróżyło niczego dobrego. Jak głosi plotka, Alfonso został zaproszony przez papieża na rodzinną kolację. W drodze do teścia został zaatakowany, otrzymał 3 rany. W tym 2, które mogły zakończyć jego życie. Oskarżenie o napaść padło na brata Lukrecji Cezarego, który ponoć miał być zazdrosny o siostrę. Inni mówili, że to ród Orsinich był w konflikcie z Alfonsem i przyczynili się do tego ataku, ponieważ pozycja Lukrecji jako gubernatora w Spoleto zagrażała ich pozycji. Pomimo tego, że wróżono Alfonsowi śmierć, ten pod opieką żony oraz siostry dochodził do siebie. Nie nacieszył się jednak długo życiem. Dokładnie miesiąc później, 18 sierpnia, został uduszony we własnym łóżku. O zbrodnię oskarżono Karła i lekarza. Mówiono, że to Cezare dopilnował, aby szwagier tym razem nie przeżył zamachu na swoje życie. Alfonsa pochowano szybko, w nocy i bez wielkich ceremonii. Rozpoczęto śledztwo w sprawie śmierci papieskiego zięcia, czy to po to, aby zmylić wrogów, czy uspokoić rozgniewany Neapol. Zaczęły krążyć plotki, że Lukrecja poróżniła się z ojcem, a Cezare zaczął chodzić w obstawie pod bronią, obawiając się o własne życie, a Aleksander VI snuł kolejne plany matrymonialne dla swojej córki.
Historia w roli głównej. Odkrywamy przeszłość.
Papież miał ambitne plany. Chciał stworzyć państwo dla najstarszego syna Cezare, a jego wzrok tym razem skierował się ku Ferrarze. Pytanie, jakie się nasuwa, to jak długo małżeństwo potrwa. Wszyscy wiedzieli doskonale, że małżeństwa Lukrecji nie są zbyt trwałe. Ojciec jej patrzył w stronę rodu Estów, którzy przez długi czas byli zwykłymi posiadaczami ziemskimi, ale z dobrym zmysłem handlowym. Teraz stanowili siłę i solidnego partnera politycznego, którzy nie byli chętni do układu z papieżem. Sam Aleksander VI liczył, że przymierze, jakie planował, zniechęci Wenecję do ataku na ziemię, jaki niedawno zdobył Cezare Borgia. Jednak książę Ercole patrzył krzywym okiem na papieża. Sam był zwolennikiem Savonaroli, który był zagorzałym przeciwnikiem Rodrigo Borgi. Liczył, że skoro miał przychylność króla Ludwika XII, to niedługo jego syn zostanie mężem francuskiej księżniczki. Niestety się przeliczył, ponieważ wydał córkę za Władysława Jagiellończyka, a co najbardziej irytujące dla księcia Ercole, nie miał zamiaru wysyłać mu żadnej innej francuskiej księżniczki. Plotki o tym, jak się prowadzi Lukrecja, dotarły też do Ferrary. Więc nic dziwnego, że jej władca nie widział chętnie takiej synowej w swoim otoczeniu. Aleksander VI był silnym przeciwnikiem. Jego syn Cezary był sprzymierzony z Francuzami, więc istnieje teoria, że papiestwo postarało się, aby Anna de Foix stała się żoną Władysława Jagiellończyka, a nie Alfonso Este. Ercole nie miał wyjścia. Przystąpił do negocjacji. Choć nie miał zamiaru oddać syna w szpony harpi, jaką jawiła mu się Lukrecja, za bezcen. Targował się o pieniądze, jakby to o jego ślub chodziło. A syna raczej nie zapytał o zdanie, czy w ogóle taka żona mu odpowiada. Zresztą sam zainteresowany nie zabiegał o przychylność Lukrecji, nie wysyłał listów, nie słał prezentów. Co innego przyszła panna młoda, która starała się ubłagać ojca swojego małżonka. Kiedy Ercole zachorował, wysłała mu listy, pytając o zdrowie. I choć książę odpisywał bardzo grzecznie, to nie dał się urobić. Ślub, podobnie jak inne, odbył się per procura. Jakiś czas później Lukrecja wraz z towarzyszkami ruszyła do księstwa Ferrary. Podróż trwała ponad miesiąc i nie spodziewała się zobaczyć małżonka wcześniej jak w siedzibie rodowej. Alfonso najwyraźniej nie mógł się doczekać spotkania lub chciał się przekonać, czy plotki o Borgi są prawdziwe. Spotkali się w Bolonii, gdzie pojawił się incognito i w małej eskorcie. Lukrecja musiała wywrzeć na nim wrażenie pozytywne, ponieważ nie uciekł na jej widok. Należy też pamiętać, że Alfonso, choć młody, to już zyskał opinię sprawnego wojownika, ale jeszcze nie było wiadome, jakim stanie się władcą, lecz rokował pozytywnie. Już na miejscu Lukrecję przywitano z wielkimi honorami, a od tego momentu każdy jej gest i ruch był czujnie obserwowany i poddawany licznym opiniom. Uroczystości ślubne trwały 6 dni, i każdego dnia panna młoda musiała wyglądać i zachowywać się nienagannie. Ale co ciekawe, Lukrecja szybko pozbyła się opinii ladacznicy, córki kurtyzany i żony fatalnej. Zwyczajnie uznała, że nie będzie walczyć z nową rodziną. Kiedy teść uznał, że odsyła większość z jej rzymskich dam i otacza ją swoimi ludźmi, nie sprzeciwiła się, tylko przyjęła ze spokojem jego decyzję. Ten zaś pozwolił jej na pozostawienie u swojego boku zaufanej panny Angeli Borgi. Wspierała teścia w jego codziennych obowiązkach. Zawsze trwała u boku męża w trakcie jego codziennej pracy, jak i w zabawie, chociażby w polowaniu z sokołem. Do jej obowiązków należał nadzór nad całym dworem oraz organizowanie i uczestniczenie w wielu spotkaniach, zabawach i ceremoniach. Oprócz tego miała być ozdobą dworu męża, stanowić przykład do naśladowania i nie wzbudzać zbytnich kontrowersji. Bardzo wymagająca rola, choć nam wydaje się trywialna, ale prawdą jest, że wielkie damy nie miały czasu na nudę, a wiecznie znudzone panie w domach to ponownie złośliwe plotki. Nic więc dziwnego, że czasami potrzebowały wytchnienia i samotności. Nie inaczej było z Lukrecją. W wielu listach zachowały się informacje, że potrafiła zamykać się w swoich komnatach i nie wychodzić przez parę dni. Podobnie było z mężczyznami. Alfonso, mąż Lukrecji, również korzystał z chwili dla siebie samego. Miał jeden przywilej. Mógł wszystkich dworzan odesłać ze swoich komnat i być prawdziwie sam ze sobą. Jego żona nigdy nie mogła pozostać całkowicie sama. W pokojach stale przebywały dzieci, młode damy dworu oraz opiekunki. Kiedy zaś wreszcie została matką dzieci Alfonsa, do jej obowiązku doszło nadzorowanie wychowania nieślubnych dzieci krewnych. W ciszy własnych komnat księżna uczyła i kształtowała kolejne pokolenia kobiet.
Historia w roli głównej. Odkrywamy przeszłość.
Lukrecja odrobiła zadanie domowe i dobrze przygotowała się do roli księżnej Ferrary. Bardzo sprawnie, wzorem swoich poprzedniczek, przejęła patronat nad rzymskimi klasztorami, w których później chętnie się chroniła przed wścibskimi spojrzeniami dworu. To właśnie w murach zakonu przeżywała kolejne poronienia lub żałobę. W związku z Alfonsem zachodziła wielokrotnie w ciążę, ale część z nich poroniła, a część dzieci zmarła w okresie niemowlęctwa. Pomimo czasowych ucieczek nie zaniedbywała swoich obowiązków, co sobotę odwiedzała jeden z klasztorów i jadała tam obiad. Nadal towarzyszyła teściowi w jego sprawach, zastępując tym samym zmarłą żonę księcia. Alfonso zaś spędzał czas na świeżym powietrzu. Pływał, jeździł konno, polował, grał w tenisa, a raczej pierwszą formę tej gry, pomimo tego, że też cierpiał na syfilis i lubił towarzystwo kurtyzan, tak spędzał nocy z małżonką. Dzięki temu dnia 21 kwietnia 1502 roku mógł poinformować z dumą papieża, że ten zostanie po raz kolejny dziadkiem. Aleksander VI długo nie nacieszył się faktem bycia dziadkiem, ponieważ w gorące lato, jakie panowało w 1503 roku, wraz z syzem Cezare zachorował. Po 6 dniach gorączkowania i wymiotów papież zmarł. Jego syn, choć równie ciężko przeszedł chorobę, uszedł śmierci spod kosy, ale był na tyle słaby, że nie był w stanie zapobiec rozbojom na wieść o śmierci papieża. Spekulowano, że zatruli się winem, które sami mieli podać swoim wrogom. Inna plotka głosiła, że papież zmarł na malarię. W Rzymie zabrakło rodziny, która zatroszczyłaby się o godny pochówek papieża, a jego wrogowie nie kwapili się, aby o to zadbać. Słudzy wepchnęli opuchnięte ciało do za małej trumny. Tak skończył człowiek, który trząsł całym światem.
Historia w roli głównej. Odkrywamy przeszłość.
Ercole nie krył radości, że ojciec Lukrecji opuścił ziemski padł, a Lukrecja zrozumiała, że została sama. Brat, choć nadal mógł wydawać się groźny, nie był aż tak niebezpieczny bez ojca za plecami. Ona musiała zatroszczyć się o swój los. Nadal nie podarowała mężowi dziedzica. Musiała pomyśleć o losie syna Rodrigo, który nie był mile widziany w Ferrarze, a Cezare Borgia nadal mógł się przydać samemu Ercole. Alfonso w tym czasie nie próżnował, tylko starał się o odbudowanie porozumienia z Wenecją. Nadzieję niosła kolejna ciąża Lukrecji, którą poroniła, co sprawiło, że kobieta wpadła w rozpacz. Sam teść, który wcześniej nie wydawał się jej przychylny, słał pocieszające listy, co może świadczyć o tym, że ostatecznie przekonał się do synowej, chociaż ta nadal nie dała wyczekiwanego następcy. Nie znalazła pocieszenia u męża, który w tym czasie cieszył się bardzo gorącą gościną dworu zarówno angielskiego, jak i francuskiego. Lukrecja znalazła swojego pocieszyciela gdzie indziej. W latach od 1503 do 1518 wymieniała listy miłosne z Pietro Bembo. Był to jeden z najwybitniejszych poetów XVI wieku, znawca języka włoskiego i historii. To była istna gra dworska, w którą obydwoje doskonale grali. Lukrecja wiedziała, że poematy, jakie słał poeta, nie są zaproszeniem do łóżka. Sam poeta nie stawiał miłości zmysłowej na piedestale, raczej prowadził monolog z innymi twórcami, zadając wiele pytań, zyskując mało odpowiedzi. Jedna z zasad tej gry była bardzo prosta. Obdarowywana powinna odwdzięczyć się darem na równi dużym i adekwatnym do poczynań i osoby ofiarodawcy. Czy rzeczywiście poeta pałał miłością do Lukrecji? Na pewno wielkim uczuciem darzył jej przychylność, patronat i pieniądze. Damy, które łaskawie i hojnie wynagradzały poetów, sprawiały, że stawali się sławni i mieli za co żyć. Drugim człowiekiem, który otrzymał od Lukrecji wylewne listy, był markiz Francesco Gonzaga, mąż siostry jej męża. Czy rzeczywiście go kochała i miała z nim płomienny romans? Historycy nie wydają kategorycznych osądów. Anna Brzezińska wskazuje, że Lukrecja była w pełni świadoma, że jej los zależał od potężnych mężczyzn. Musiała zabiegać o ich przychylność, a był to czas, kiedy książę Ercole już się zestarzał i nie miał takiej władzy jak kiedyś. Alfonso, przebywając daleko poza Ferrarą, nie mógł zapewnić żonie odpowiedniej ochrony. Należało się zbliżyć do potencjalnego obrońcy, a kobiety tamtych czasów wiedziały doskonale, że należało sięgnąć ku uprzejmości, prezentom, skorzystać ze swojej hojności oraz wykorzystać liczne przysługi. Patrząc na relacje Lukrecji i markiza, jasno widać, że to kobieta zabiegała o jego zainteresowanie, a on uprzejmie nadstawiał ucha i policzek. W końcu jesienią 1505 roku Lukrecja urodziła długo wyczekiwanego syna. Jej teść nie dożył tego dnia. Co do ojcostwa syna, raczej nie ma wątpliwości, bo choć z markizem Lukrecję łączyła silna zażyłość, tak on sam nie był na tyle naiwny, aby chodzić na schadzki i narażać się rodzinie Estów.
Alfonso, kiedy nacieszył się synem, wrócił do Francji, a żonę zostawił pod bacznym okiem reszty rodziny, która miała czuwać nad jej wiernością. W tym czasie bracia Alfonso zaczynali spiskować przeciwko niemu. Na ich nieszczęście zamach na życie brata się nie udał, a oni sami zostali pojmani. Osadzono ich w zamkowej wieży, a dla pewności zamurowano drzwi. Dopiero po 18 latach braci przeniesiono do innej celi. Jeden z nich zmarł w niej w 1540 roku, a drugi po 19 latach został wypuszczony wolno. Nie stanowił już wtedy zagrożenia. Trzech innych spiskowców niższego rodu, którzy partycypowali w całym planie, ścięto i poćwiartowano. Źródła mówią, że Lukrecja stała u boku męża w trakcie egzekucji. Ledwo Alfonso uporał się z braćmi, Lukrecja dowiedziała się o śmierci swojego brata. Cezare Borgia zginął 12 marca 1507 roku w bitwie pod Vianą.
Historia w roli głównej. Odkrywamy przeszłość.
Śmierć brata przyjęła cicho, we własnych komnatach, ponieważ epoka renesansu nie ceniła łez u wielkich dam. Mały Alessandro, którego witano z wielką pompą, zmarł po kilku tygodniach. Kolejne ciąże kończyły się poronieniami, a mąż zaczynał obwiniać o to samą żonę. Dzieci w tamtych czasach umierały często i choć ich śmierć była okupiona bólem, tak przyjmowano ją jako naturalną kolej rzeczy. Kolejnymi dziećmi Lukrecji i Alfonso byli Ercola II, Ippolito, Alessandro, Eleonora, Francesco oraz Izabela Maria, z czego wieku dorosłego dożyła tylko czwórka. Nie wymieniłam zaś wielu innych licznych ciąż, które Lukrecja poroniła. Wymieniłam jedynie te, które urodziła żywe. W międzyczasie nowy papież Juliusz II wystąpił przeciwko Francji, która była sprzymierzeńcem rodu Este, co jak możecie się domyślić, spowodowało kolejny konflikt, który obrodził w ekskomunikę oraz liczne bitwy. W wyniku konfliktu i jego przegranej Alfonso musiał ukorzyć się przed papieżem i wyruszył do wiecznego miasta. Ale wcześniej postarał się o list żelazny, który dawał mu pewność, że nie zostanie na miejscu pozbawiony życia. Papież chciał odzyskać Ferrarę, miał na jej punkcie obsesję, a Alfonso nie miał zamiaru oddawać tak łatwo swojej ojcowizny. Widząc, że papież nie ma zamiaru spełnić swoich obietnic, ukradkiem wymknął się z Rzymu. Wracał do domu 3 miesiące, uciekając przed siepaczami papieża. Miał nadzieję, że Lukrecja uchroni ich syna, Ercolego, przed skrytobójcami. Kiedy wrócił do domu, żona była w żałobie po śmierci swojego pierwszego syna, Rodrigo, który od śmierci jej ojca przebywał w Hiszpanii i którego od kiedy opuściła Rzym, nigdy już nie spotkała. Papież groził odwetem i atakiem na Ferrarę, ale nie spełnił swojej groźby, ponieważ pod koniec lutego 1513 roku zmarł.
Historia w roli głównej. Odkrywamy przeszłość.
Lukrecja zaczęła ponownie inwestować w ziemię, ponieważ wojna z papiestwem mocno nadwyrężyła skarbiec książęcy. Należało odbudować potęgę rodziny. Przez lata małżeństwa z Alfonsem zgromadziła liczne stada koni, wołów, krów i owiec. Potrzebowała ziemi na wypas i tej ornej. Ludzie zdążyli się przekonać, że papieska córka miała zmysł do zarządzania. Od lat pomagała mężowi. Zastępowała go, kiedy on podróżował i nadzorowała jego majątek. Po wojnie zaś zaczęła też inwestować we własnym imieniu. Przeznaczyła na to swój własny majątek i oszczędności. Mocno zredukowała liczbę dworzan, zaczęła częściej przebywać w klasztorze. Stała się prawdziwą matroną, o jaką nikt jej wcześniej nie posądzał. Inwestowała, przejmowała ziemie, które były przez większość czasu zalewane. Osuszała je, kazała wykopywać nowe kanały i usypywać wały melioracyjne. Takie tereny zmieniała na pastwiska i pola. Osobiście angażowała się w zarządzanie ziemią. Jak tylko nabyła dany teren, od razu wysyłała tam ludzi do prac. Wznosiła nowe budowle, domy dla pracowników, szopy na siano, serowarnie i cegielnie. Na najlepszych gruntach kazała uprawiać zboże i fasole. Sadziła winorośl i drzewa oliwne. Uprawiała len, a największy dochód przynosiła sprzedaż serów krowich i bawolich, wołowiny oraz skór i wełny z owiec. To niesamowite. Jak ta młoda kobieta po 2 nieudanych małżeństwach, uwolniona spod tyranii ojca w Rzymie, wreszcie mogła pokazać, kim jest oraz do czego jest zdolna. Okazała się osobą pracowitą, z niesamowitą smykałką do prowadzenia interesów. Nie zasłynęła jako wielka patronka malarzy i artystów, ale jako sprawna gospodyni, która zatroszczyła się o los swój oraz ludzi, którzy żyli pod opieką rodu Este. Nie wznosiła wielkich budowli i pałacy, przeznaczając zasoby na rozwój gospodarki. Poza tym prowadziła spokojne życie, kiedy wielkie kurze po bitwach w końcu opadły. Wymieniała listy z matką, która wcześniej nie była mocno obecna w jej życiu. Dbała o kościoły, opiekowała się poddanymi, zapewniając im dobrobyt. Wspierała w działaniach swojego męża, zapewniła dzieciom najlepsze wykształcenie. W 1519 roku ponownie była w ciąży i pomimo tego, że źle ją znosiła, nie odpuszczała swojej pracy. Będąc już w 8 miesiącu, dokonywała zakupów 20 źrebiąt, 2 młodych kóz, jagniąt i pół tuzina kurczaków do jednej z posiadłości, aby ta mogła od samego początku prężnie się rozwijać. 14 czerwca 1519 roku urodziła córkę, ale tak słabą, że od razu została ochrzczona w obawie, że nie przeżyje do dnia następnego. Sama księżna również była bardzo osłabiona i z czasem jej stan zaczął się pogarszać. 10 dni później księżna Lucrecja Este z rodu Borgia zmarła.
Historia w roli głównej. Odkrywamy przeszłość.
Borgiowie, pomimo wielkich ambicji Aleksandra VI, nie stworzyli wielkiej dynastii i własnego państwa. Zostali zapamiętani jako okrutnicy i moralnie wątpliwy. Kolejne pokolenia widziały Lukrecję jako okrutną trucicielkę, zaangażowaną w kazirodczy związek z ojcem i braćmi. Z chęcią powtarzano oszczerstwa, jakie stworzył Giovanni Sforza i nikt nie zwracał uwagi, kim była księżna Ferrari. Dopiero jakiś czas później uznano, że należy zwrócić Lukrecji jej dobre imię.